8 minut po 21. Przechodzimy do części stricte magazynowej. W niej koszykówka, tenis stołowy, piłka ręczna oraz kajakarstwo. Startujemy od basketu. Koszykarze ze stolu NIBC Zielona Góra. Co ważne, przypomnijmy, grając bez dwóch istotnych graczy, Marcela Ponitki oraz Blake'a Reynoldsa, pokonali w ostatnich dniach na wyjeździe w lidze VTB Parme Perm 85-79 oraz Avtodor Saratov 91-90. Sprawili sobie bardzo ładny prezent na święta Bożego Narodzenia. Z kolei jutro, dokładnie o godzinie 19.30, zielonogórzanie zagrają ostatni mecz w tym roku w PLK w Szczecinie z miejscowym Kingiem. Po ostatnich spotkaniach, między innymi o formie zespołu oraz o szansach na awans do play-off w lidze VTB, Jacek Białogłowy rozmawiał z trenerem ze Stalu, Chorwatem Żanem Tabakiem.
Powiedz na początek, jak spędziłeś święta? Twoja rodzina ma jakiś specjalny sposób celebrowania Bożego Narodzenia? Moja rodzina spędza święta w taki sposób, jak to się dzieje w Chorwacji, czyli przede wszystkim jest uroczysta kolacja, z reguły spotyka się cała duża rodzina, zaprasza się wiele osób, no a że jako, że ja pochodzę z wybrzeża chorwackiego, to u nas jest to uczta rybna zawsze. No niestety w tym roku nie mogło być z nami mojego syna, bo zatrzymał go w innej części świata koronawirus.
A twoja droga z Saratowa do Madrytu, wróćmy do momentu, kiedy święta nadchodziły. To, zdaje się, nie była łatwa podróż.
Jechaliśmy z Felixem i Ife do Samary, stamtąd lot do Moskwy, no potem ja poleciałem do Frankfurtu, stamtąd do Madrytu. Na szczęście wszystko było zgodnie z rozkładem lotu, także 20 godzin w podróży, ale wigilia około 5 po południu byłem na szczęście na miejscu. No dobrze, porozmawiajmy o Zastalu i dwóch ostatnich waszych meczach w Rosji. Też około 20 godzin tam lecieliście, grałeś z 7 zawodnikami, także rotacja była krótka, a jednak 2 razy wygraliście. To jak? Zastal ma wybitnych trenerów, wybitnych zawodników, rywale tym razem byli słabsi, czy coś jeszcze innego? Powiesz, a jak to zrobiliście w tych warunkach? W każdym sezonie każdy zespół ma lepsze i gorsze chwile. Jeśli chodzi o formę czysto koszykarską, to zdecydowanie mamy teraz dobry moment. Jesteśmy w formie. I to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, mówiłem to przed sezonem, 75% sukcesu lub braku sukcesu w trakcie sezonu zależy od okresu, kiedy podpisujesz kontrakty. A kiedy mówię o podpisywaniu umów, to nie mówię tylko o znajdowaniu i kontraktowaniu graczy w zależności od ich jakości, umiejętności, ale też o ambicjach, o głodzie gry czy charakterach ludzi, których chcemy. No i potem forma plus te pozostałe cechy pozwalają wygrywać nawet przy takich trudnych warunkach, kiedy lecimy pół świata osłabieni brakiem dwóch zawodników. A który z tych meczów był trenersko trudniejszy dla ciebie i całego sztabu? Ten w Permie czy ten drugi w Saratowie? Oba te mecze były podobne, bo mierzyliśmy się z zespołami, które miały zdecydowanie dłuższe składy, wyższe budżety i oba są mocnymi kandydatami do playoffów. Szczególnie Avtodor to siła. Wygrali przed nami 5 razy z rzędu. No i granie przeciwko nim było dużym wyzwaniem, ale powtórzę. Wygrane przychodzą łatwiej, kiedy masz taką, a nie inną grupę ludzi. Grupę ludzi dobrze wyselekcjonowaną, ludzi skoncentrowanych na koszykówce, na tych konkretnie dwóch meczach tym razem. Dzięki temu wszystkiemu stworzyliśmy sobie szansę na wygraną, no i wykorzystaliśmy ją. Czy rozmawiałeś może z Drew Gordonem dłużej? On w jakimś wywiadzie powiedział, że teraz gra w Todorze, okej, ale tęskni za czasem, kiedy z tobą pracował w Zastalu. Ja też tęsknię za moimi graczami z zeszłego sezonu, nie tylko za Drew Gordonem. To była świetna grupa ludzi i to był dla mnie zaszczyt pracować z takim zestawem. W tym roku jest to samo i też będzie mi ich kiedyś brakowało. Pytałem cię przed meczem za Staną o playoffy VTB. Powiedziałeś, hej, a od kiedy w ogóle ktoś mówi o playoffach VTB? Od kiedy my o to gramy? No ale teraz po tych wygranych, po pozycji, na jakiej jesteście w tabeli, to chyba teraz nie zaprzeczysz, że o playoffy walczycie realnie.
Jacek,
wyłożyłem ci już swoje podejście do tego tematu swego czasu, ale powtórzę. Kiedy podpisywałem kontrakt w Zielonej Górze, powiedziano mi, że klub ma 2 cele. Po pierwsze, stabilizację finansową. Chodziło po prostu o to, że budżet będzie niższy. W zeszłym sezonie był niski, w tym jest jeszcze niższy. Drugi cel to dostosować skład do nowych przepisów, czyli do usunięcia przepisu o 2 obowiązkowych Polakach na boisku. I gdyby wtedy powiedziano by mi, że mam walczyć o tytuł czy o play-offy w VTB, to nie wziąłbym tej pracy. Bo jeśli ktoś chce walczyć o mistrzostwo, to musi mieć odpowiedni budżet. A my na pewno nie mieliśmy i nie mamy teraz najwyższego budżetu w polskiej lidze, a co dopiero w VTB. No i teraz trzeba powiedzieć, my przy tym budżecie wykonujemy znakomitą robotę. Tak, tu nie mam wątpliwości. Ale nadal nie powiem wprost. Tak, będziemy mistrzem, zdobędziemy puchar, będziemy w Rosji w playoffach. Tak, jesteśmy w dobrej formie. Mamy teraz dobrą sytuację w tabeli i w Polsce i w Rosji, ale wiem, jaki mamy krótki skład. I wiem, że w ciągu tygodnia lub dwóch nasza sytuacja może się z różnych powodów zmienić i w Polsce, i VTB. No właśnie, o to chcę cię teraz zapytać. Masz znakomicie prezentującego się i Fellundberga, za którego już była oferta w tym sezonie od agenta. Nie boisz się, że może zmienić ci się skład? No i co wtedy będzie, kiedy klub zdecyduje się jednak kogoś sprzedać, bo będzie dobra oferta, bo będą leżały na stole duże pieniądze? I Fellundberg nie jest pierwszym zawodnikiem, który dostał ofertę zmiany klubu. Dostawaliśmy takie oferty i w zeszłym sezonie, i w tym. Ja osobiście dostałem propozycję zmiany klubu i w tym, i w poprzednim sezonie, i to ze 2 czy 3 razy w każdym z tych sezonów. Więc tu nie ma niczego dziwnego, tylko źle to rozwiązano w przestrzeni publicznej. Najpierw wszyscy się dowiedzieli, a potem były rozmowy. A co będzie, jeśli kogoś rzeczywiście mi zabraknie, ktoś odejdzie? No nie wiem, po prostu nie wiem. Jak taka oferta znowu się pojawi, to będziemy się nad nią zastanawiać. Nie chcę mówić hipotetycznie, co będzie, jeśli. Jak będzie, zobaczymy, wtedy pomyślimy.
Okay.
Słuchaj, kończy się rok 2020. W jakim miejscu jest ten Zastal? Czy gra to, co chcesz, czy dużo jest do poprawienia? Ta drużyna zmienia się od początku sezonu. Cały czas musimy się przystosowywać do sytuacji. Co to znaczy? Przypomnę, dzień przed rozpoczęciem sezonu nasz silny skrzydłowy Tony Meyer poszedł na koszykarską emeryturę, no więc przyznasz, że zaczęło się już nieźle. Przypomnę też, że w pierwszym meczu wyjazdowym w VTB Daniel Szymkiewicz doznał kontuzji, która zakończyła jego sezon. Potem w związku z koronawirusem odwoływano nam mecze, przekładano mecze i tak dalej, i tak dalej. Cały czas trzeba się dopasowywać. Mecz po meczu. To jest trudny rok dla każdego, wiadomo. Natomiast na tą chwilę podoba mi się nasza pozycja, nasza gra, ale wiem też, że wiele rzeczy możemy poprawić i musimy poprawić. Natomiast nie ma na to de facto czasu. Nie ma za bardzo kiedy potrenować, ale wiele rzeczy, które robimy, wymagają pracy nad nimi i lepszej egzekucji. Czyli tak, idziemy dobrą drogą, ale jest sporo rzeczy, które możemy poprawić.
Tyle trener koszykarzy za Stalo NIBC Zielona Góra Żan Tabak, z którym rozmawiał Jacek Białogłowy. Raz jeszcze przypomnę, jutro zielonogórskich koszykarzy czeka mecz, ale tym razem w lidze PLK. Będzie to wyjazdowe spotkanie w Szczecinie z miejscowym Kingiem. Ten mecz rozpocznie się jutro o godzinie 19:30, a my za kilka chwil będziemy kontynuować wątek basketu. 19 minut po godzinie 21. My w magazynie sportowym Radia Zachód wracamy do basketu. Shatori Walker Kimbru to nowa koszykarka polskiej strefy inwestycji NA Gorzów. 25-letnia Amerykanka zastąpi w składzie swoją 3 lata młodszą rodaczkę Kathleen Doyle, z którą, jak już informowaliśmy, gorzowski klub rozwiązał kontrakt na jej prośbę. Walker Kimbru może grać zarówno na pozycji rzucającej, jak i rozgrywającej. Od 2017 roku rywalizowała ona na parkietach WNBA. Z kolei koszykarka ta ma też doświadczenie w Europie, co było tu w tym przypadku istotne, a grała w tureckim Orman Genclik Ankara i do ubiegłego roku także w węgierskim DVKT Miskolc. O nowym nabytku z trenerem gorzowskiej drużyny Dariuszem Maciejewskim rozmawiał Filip Górecki.
Tak jak rozmawialiśmy przed świętami, było kilka opcji. Ostatecznie tą opcją wybraną jest Shatori Walker Kimbru. Co zdecydowało o tym?
No przede wszystkim szukaliśmy graczy naprawdę o dużych umiejętnościach i z doświadczeniem gry w Europie. I z listy, którą żeśmy zrobili, zostały 3 nazwiska, które spełniały wszystkie warunki. No niestety 2 z tych zawodniczek, myślę, że może nie tyle, że niestety, ale o bardzo podobnych umiejętnościach i z dużym ograniem w Europie, no nie chciały opuszczać swoich krajów w sytuacji, kiedy jest lockdown i byłyby gotowe, ale na dzień dzisiejszy potrzebowaliśmy gracza, który jak najszybciej będzie w Polsce. Jest to rozgrywająca, więc to musi być gracz, który jak najszybciej wejdzie w nasz system gry i ten warunek od samego początku taką zgodę wyraziła Shatori i to ona jest w tej chwili u nas w Gorzowie pierwszą rozgrywającą.
Ale też może grać na pozycji numer 2, zresztą i statystyki pokazują, że tych asyst też tam nie notuje po 10, bo to tak jak spojrzałem przynajmniej w NBA, jakie były jej zadania po 4-3 asysty.
Tak, no to jest takie kombo, czyli szukamy zawsze graczy 2, a czasami 3 pozycyjnych. Jest to gracz obwodowy, a więc będzie grał na pewno na początku, żeby łatwiej jej było, to będzie grała w systemie rozgrywającej, a myślę, że niedługo przejdzie na cały obwód, czyli po prostu na pozycje 1, 2 i 3.
co też pokazały mecze w tym sezonie, potrafi rzucać za 3 punkty nad mecz z Atalantą 5-7, kilka meczów 3-5 wpadło. No wy, jeżeli chodzi o rzuty za 3, to tak na tle ligi nie wyglądacie za dobrze, bo 8 miejsce w tych statystykach, więc ten atut też się chyba przyda.
No na pewno to jest dodatkowy atut, ale przede wszystkim nas jakby najbardziej interesuje umiejętność rozkreowania gry i pod tym kątem żeśmy jakby szukali gracza, a to jest dodatkowa sytuacja, która powinna być na plus, tym bardziej, że zdobywanie punktów z dystansu może nie tyle, że jest naszym problemem, bo bardziej szukamy w tym sezonie gry 2+1 spod kosza i kilka takich meczy mieliśmy, gdzie mieliśmy ponad 10 sytuacji, gdzie wykonywaliśmy dodatkowe rzuty, bo graliśmy na centrów, dlatego tutaj to się tak mocno bilansuje, ale na pewno rozszerzenie gry nam się przyda.
Jest to też, jak pan podkreślał, gracz szybki.
Tak, no ja pamiętam, jak dwa razy oglądałem ją na żywo w Waszyngtonie i w Connecticut, gdzie grała zarówno, to ona wtedy grała w Waszyngtonie dwa sezony, byłem dwa sezony pod rząd w Stanach i cechowała ją właśnie bardzo mocna dynamika i między innymi do swojego zeszytu zanotowałem sobie ją i jako gracz, który po prostu będzie pasował do stylu, który preferujemy od zawsze, a w tym sezonie również.
No i jeżeli chodzi o jej doświadczenie WNBA, to jedno, no ale też już w ligach europejskich, w lidze węgierskiej, tureckiej, no to jak najbardziej tutaj też jest ważne, że zna europejską koszykówkę dość dobrze już.
To, że zna dobrą europejską koszykówkę, to jedno, ale to, że w tej chwili, w tych trudnych czasach lockdownu szukamy gracza, którzy już naprawdę byli, bo niestety zawsze może być sytuacja, której nikomu nikt nie życzy, ale znowu już kilka dni odciętych od świata w swoim domu, jakaś sytuacja choroby i tak dalej, to są rzeczy bardzo trudne i tutaj potrzeba naprawdę już i doświadczenia, i takiego obycia, i Szatori no, jest tych graczy, którzy pograły już w Europie, zarówno w rozgrywkach ligowych, jak i europejskich.
No i pewnie też cechy charakteru też pan tutaj swój wywiad miał, jeżeli chodzi o osobowość.
No na pewno no, współpracujemy z jednym z najlepszych, jak nie najlepszym agentem na świecie i od wielu lat i dlatego nie mamy tutaj przypadkowych graczy. Czasami nam tylko można było mieć jeszcze mocniejszy skład, gdybyśmy mieli większy budżet, na którym pracujemy, ale za pieniądze, które podpisujemy kontrakty, zawsze mamy graczy adekwatnych do finansów i ich umiejętności są adekwatne do finansów i tutaj również cechy charakteru są bardzo ważne. Borys wie, jakie zawodniczki dobrze u niej się jakby realizują i jesteśmy cały czas w kontakcie, dlatego czasami sytuacje, które są gdzieś poza naszym krajem, poza naszym klubem, gdzie są trudne, gdzie trzeba graczy po prostu dopiero poznawać ich, gdzieś tam później się rozstawać z nimi. Takich sytuacji przez wiele lat nigdy nie mieliśmy.
Kiedy w takim razie pierwszy trening będzie mogła odbyć?
No mamy duże problemy z powrotami naszych zawodniczek i przylotem do Polski, także jest to wszystko pozamykane. Zobaczymy, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to być może jeszcze, jeżeli wyląduje w Polsce, to być może dzisiaj jeszcze będzie na treningu. Gorzej z pozostałymi zawodniczkami.
Sherry Green był największy problem.
Tak? No Sherry mamy problem. Wielka Brytania jest pozamykana na 4 spusty i jest ona u siebie w Londynie i mamy teraz sytuację, która no, musimy bardzo mocno myśleć, w jaki sposób zrobić to, żeby jak najszybciej wylądowała w Polsce.
29 minut po godzinie 21, a w tej części magazynu sportowego Radia Zachód będziemy rozmawiać o tenisie stołowym. Dzisiaj swoje 46. urodziny obchodzi ikona tej dyscypliny w naszym kraju. Były wybitny zawodnik, a obecnie trener ZKS-u Palmiarni Zielona Góra, Lucjan Błaszczyk, bo o nim mowa. Panu Lucjanowi oczywiście życzymy wszystkiego, co najlepsze. Tymczasem o tym mijającym roku w wykonaniu całego zielonogórskiego klubu sportowego, bo to nie tylko drużyna superligowa, która obecnie zamyka tabelę z dorobkiem 3 punktów. Właśnie o tym wszystkim z Lucjanem Błaszczykiem rozmawiał Krystian Machalica.
Myślę, że ogólnie był bardzo dobry rok dla ZKS-u. Przede wszystkim wynikowo świetny, indywidualnie dużo medali. Prawdopodobnie znowu jako klub będziemy najlepszym klubem w Polsce w szkoleniu dzieci, młodzieży. Dużo medali na Mistrzostwach Polski. Mateusz Zalewski, trzykrotny mistrz Polski. W singlu, w deblu i w mikście kadetów. Drużyna z ZKS-u, srebrny medal w kadetach. Młodzieżowcy, Kamil Nalepa, Łukasz Wachowiak. Kamil, wicemistrz Polski młodzieżowców do 21 lat. Łukasz Wachowiak, brązowy medalista. Razem wygrali debla tam. Zostali mistrzami Polski w mikście. Łukasz też wygrał medal, także dobre wyniki. Juniorzy również ZKS-u, brązowy medal drużynowo na Mistrzostwach Polski. Także że dużo dobrych pojedynków rozegrali, dużo medali, także cieszymy się bardzo. Oczywiście Superliga tutaj pozostawia do życzenia i tu mogłoby być lepiej. Z dorobkiem 3 punktów, no niestety zajmujemy ostatnie spadkowe miejsce, 13. No tutaj jakby wiedzieliśmy, że gramy wychowankami, młodymi zawodnikami, że będzie ciężko, ale no już są to zawodnicy 20-letni, 21, także wspomagani 15-letnim Mateuszem Zalewskim. Tu miałem nadzieję, że parę punkcików więcej uda im się uzyskać i będziemy bliżsi utrzymania się, no jednak tak się nie stało, no ale nie poddajemy się, trenujemy ciężko, ostro. I szykujemy się do drugiej rundy, która została właśnie odwołana ze stycznia i będziemy jeszcze szukać naszej szansy na utrzymanie. Reszta zespołów radzi sobie bardzo dobrze. Pierwszoligowy zespół jest w środku tabeli, tam też grają nasi młodzi zawodnicy, młode talenty jak Chłodnicki Piotrek czy Mateusz Żelengowski. Przede wszystkim Mateusz jest bardzo perspektywicznym zawodnikiem, który w tym roku skończył kategorię kadeta. I na pewno z Mateuszem Zalewskim będą tworzyć bardzo dobrego debla i drużynę na następne lata w juniorach, bo będą w tej kategorii grali przez 3 lata. Także mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze dużo radości z nich. No, także ogólnie no, przyrost dzieci trenujących w ZKS-ie. Szkolimy malutkie 6 a 10 lat, także tutaj mamy duży przyrost w tym sezonie. Mamy drużyny w każdej lidze, od Superligi po pierwszą ligę, drugą, trzecią, czwartą, piątą. Także, że klub się rozwija prężnie, działamy na wielu frontach, jest bardzo dużo pracy, dużo szkoleń i trenerskich i takich no, treningów indywidualnych z zawodnikami. Także pełne ręce roboty i miejmy nadzieję, że dalej te wyniki będą satysfakcjonujące i dobre. Na przyszłość.
Ta dalsza część sezonu dla zespołu z Superligi, już w nowym oczywiście roku, jaka może być?
No przede wszystkim no teraz to odwołali wszystko do 17 stycznia. Miały mieć miejsce 4 spotkania Superligi w czasie od 5 do 17 stycznia, więc wszystkie są odwołane. Tutaj jest jeszcze jakby możliwość i szansa na to, że na kilka meczy mógłby przylecieć Takakiwa z Japonii, jeżeli oczywiście będzie to możliwe i będzie mógł bez kwarantanny przylecieć, jeżeli przepisy się zmienią, to też jeszcze jest jakby taka ostatnia możliwa opcja, której jeszcze jakby nie wykorzystaliśmy, a możemy. Mamy jakby z opóźnieniem rozegrany sezon właśnie tych mistrzostw Polski ze względu na pandemię i rusza jakby w tym roku nowy sezon, który praktycznie powinien ruszyć już od września 2020, czyli zaczynają się turnieje ogólnopolskie. Wielu zawodników jakby przeskoczyło kategorię wyżej. Mateusz Zalewski czy Mateusz Żelengowski już nie są kadetami, tylko są już juniorami pierwszy rok. Także na pewno dużo nowych wyzwań, ale też udało nam się do internatu ściągnąć kilku młodziutkich zawodników, 11-12-letnich, którymi się zajmujemy od kilku miesięcy bardzo intensywnie i już budujemy jakby nową generację tenisistów stołowych na wysokim poziomie, żeby w przyszłości ZKS tutaj reprezentowali i mam nadzieję, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy ZKS będzie tutaj w Superlidze grał swoimi wychowankami i walczył coraz wyżej.
Już tylko 21 minut dzieli nas od godziny 22. Teraz porozmawiamy sobie o Szczypiorniaku. Piłkarze ręczni ZW Świebodzin zajmują drugie miejsce po pierwszej rundzie w swojej dolnośląskiej drugoligowej grupie. Zespół trenera Łukasza Jacykowskiego przegrał właściwie tylko jeden mecz z liderem oraz stracił punkcik w Legnicy. Obecnie Świebodzinianie tracą do pierwszej w tabeli ten zasadniczy Kościan, tylko jedno oczko, a trener Łukasz Jacykowski podsumowuje półmetek sezonu tak.
My jako trenerzy tutaj podzieliliśmy tą rundę na dwie jakby części. Myślę, że pierwszą część zrealizowaliśmy bardzo dobrze, bo to były przewagi, różnica bramek w meczach, zdobywając 3 punkty, oscylowała wokół tam 14-16 bramek i to wszystko nam zagrało tak, jak powinno być. Niestety kontuzja Kuby Cynina plus ten nieszczęsny koronawirus, który akurat najmocniej nam się skoncentrował na mecz z Kościanem, pokrzyżował nam plany na drugą rundę. No ale trochę poanalizowaliśmy teraz przez okres świąteczny. Dzisiaj zakończyła się analiza tej pierwszej rundy statystyczna i wniosków jest wyciągnięte tych masa, no teraz przyjdzie czas na ich realizację i przekazanie drużynie no i będziemy pracować tak, żeby te wszystkie nasze mankamenty zniwelować.
W tych 12 meczach straciliście właściwie tylko 4 punkty. Właśnie tylko czy aż 4 punkty?
Wiadomo, że chcielibyśmy wygrać wszystkie mecze, no ale okazuje się, że to się nie dało, tak? Trochę żałować można tego meczu w Legnicy, gdzie straciliśmy 1 punkt, ale to pojechaliśmy w bardzo okrojonym składzie, w sumie liczba zawodników z pola to było 11. Po meczu ze Świdnicą wtorkowym, który wyszedł nam rewelacyjnie, można powiedzieć, a straciliśmy masę siły. No ale no, wyszło jak wyszło. Prawda jest taka, że wygrywając wszystkie mecze do końca, całą drugą rundę, wszystko jest w naszych rękach, żeby zrealizować cel, który sobie postawiliśmy. Także tutaj nie ma nad czym lamentować i grać, wygrywać i zrealizujemy to, co chcemy.
A czy Zew prezentuje mniej więcej podobny poziom, co lider właśnie Tęcza Kościan, czy minimalnie w czymś Tęcza jest od was lepsza?
Ja jestem przekonany, że jeżeli będziemy w pełnym składzie, zrealizujemy założenia taktyczne. Uważam, że założenia taktyczne mieliśmy dobre w Kościanie. Pozmieniamy jeszcze je delikatnie, bo tam pewne rzeczy się zmieniły. Zmienią się pewnie w drugiej rundzie. Będziemy analizować przeciwnika, ale my nie chcę traktować tutaj Kościana jako jakąś, nie wiem, inną drużynę. To wszystkie drużyny są dla mnie jako najlepsze na świecie, że tak powiem, i chcemy krok po kroku wygrywać, co nie zmienia faktu, że na pewno na ten mecz też będziemy przygotowani, byleby zdrowie pozwoliło i ten nieszczęsny koronawirus się od nas odczepił.
A jak właśnie w tej chwili zdrowie pana zawodników? Czy na tą chwilę po tej przerwie świątecznej, jak będziecie wznawiali przygotowania, wszystkich pan będzie miał już do dyspozycji?
No nie będzie tak na pewno. Z Kubą są dalej cenne problemy. Zobaczymy, jak to się rozwiąże po nowym roku. Ja liczę na to, że w drugiej rundzie wystartuje z nami pełni zdrowia i to by było duże wzmocnienie dla nas na pewno na drugą rundę. No jest jeszcze Wojtek Kryca, który się zmaga z urazem i w 100% na pewno nie będzie gotowy, no ale na tyle, ile może, to daje z siebie na boisku i no i tak wygląda sytuacja zdrowotna. Wszyscy reszta zawodników jest w miarę, drobne urazy wiadomo, że są, ale nie takie, żeby wykluczały z trenowania i z grania.
A jak plan przygotowań do tej drugiej rundy się przedstawia u was?
No rozpoczynamy od wtorku po nowym roku. Dostali zawodnicy teraz trochę wolnego, mają rozpiski do wykonania, szczegółowe rozpisane na dni tygodnia. Wracamy we wtorek, tak jak powiedziałem, no i trenujemy naszym rytmem 3 razy w tygodniu, przygotowujemy się, rozegramy mecze sparingowe. Tutaj jeszcze nie chcę mówić o meczach sparingowych, bo na 100% nie mamy dogadanych, ale myślę, że to będzie wszystko ułożone tak, jak powinno być. Maksymalnie 3 mecze kontrolne i zaczynamy 6 lutego ligę.
Współpraca z trenerem Kwiatkowskim układa się tak, jakby pan chciał właśnie taki duet trenerski. O takim duecie trenerskim pan myślał przed sezonem?
Tak. Tutaj nie ma nic do zarzucenia ani z mojej strony, ani myślę z Mariusza. Wszystko jest w porządku, tak jak powinno być. Zazębiamy się, że tak powiem, na treningach. Jest chyba cięższy policjant i słabszy policjant, że tak powiem, i wszystko ma ręce i nogi i myślę, że to powinno tak wyglądać, jak wygląda. I jeżeli będziemy pracować, jak pracujemy, zdrowie nam dopisze, to myślę, że będzie wszystko w porządku na koniec sezonu.
14 minut dzieli nas od godziny 22. Kontynuujemy wątek Szczypiorniaka. Wspominałem o tym poprzednio, że Zew Świebodzin na półmetku sezonu jest na 2. miejscu, tymczasem wysokie 4. miejsce zajmuje dokładnie w grupie dolnośląskiej nasz drugi lubuski drugoligowiec. Mowa o drużynie UKS-u Trójki Nowa Sól. Zespół przed sezonem przejął grający trener, zaledwie 32-letni Alan Raczkowiak, dla którego był to debiut w roli pierwszego szkoleniowca drużyny seniorów.
No, jesteśmy bardzo zadowoleni na pewno z rundy. Czwarte miejsce, 25 punktów. W tych 12 meczach jeszcze mieliśmy 7 wyjazdów, 5 u siebie. Także jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni, szczególnie z gry w obronie, bo tutaj patrząc w ogóle na całą rundę, to mamy czwarte miejsce w obronie właśnie, a 10 dopiero w ataku. I tutaj jesteśmy takim żywym przykładem, jak ważna jest obrona. I tutaj mocno też na to stawialiśmy, analizując wcześniejsze parę meczy z tamtego sezonu. No to właśnie wiedzieliśmy, gdzie robimy te błędy tutaj. Przeanalizowaliśmy wszystko i myślę, że tutaj wyszło na plus. Dwa systemy obrony. Oczywiście 6-0 częściej było, 5-1 tylko w 3-4 meczach wyszliśmy, ale to też na pewno dało to efekt. No i dalej będziemy szlifować to właśnie. A jeżeli chodzi o atak pozycyjny, no to na pewno jeszcze coś tam mamy do zaoferowania, ale też mi się wydaje, że te detale mocno się poprawiły, no bo dużo nie zmieniliśmy, jeżeli chodzi o same grę umowną. No dosłownie z dwie może zagrywki, ale przede wszystkim te detale, poruszanie się po boisku, tutaj myślę, że nad tym dużo pracowaliśmy i ogólnie jesteśmy zadowoleni z tego czwartego miejsca. Myślę, że nie ma co narzekać.
Trzeba przyznać, że mieliście trochę problemów kadrowych.
Oczywiście, no tutaj na pewno najgorsze jest to, że Kamil Stokowski nam wyleciał, bo ma i nie mamy tej lewej ręki na prawym skrzydle. To jest takie dla nas najgorsze, no bo zerwał więzadła krzyżowe, a reszta, no to wiadomo, były problemy i ja myślę, że nie wiem jak tam na Dolnym Śląsku, ale tutaj gdzieś w pobliżu z tych drużynami, to też widziałem, że każdy miał tam jakieś problemy z kwarantannami przede wszystkim, no bo siedzenie 20 dni w domu, no to nikomu na pewno nie służy i tak na pewno parę zespołów też miało takie problemy jak my i tak naprawdę, żeby pełny skład, no to mieliśmy tylko przez 3 mecze, a tak to zawsze kogoś nie było, a tutaj przede wszystkim największe problemy mamy z rozgrywającymi, no bo razem ze mną jest 5, czekamy po tych dwóch operacjach czy zabiegach, jak to ktoś się okazuje, bo też myślałem, że u Kuby Floczaka była poważna operacja, to się zakończyło zabiegiem, także no czekamy na ich powrót i no i wtedy ja będę mógł już dłużej posiedzieć czy prowadzić zespół z ławki, że tak powiem.
A jak ogólnie wrażenia z pracy szkoleniowej, no bo przecież jest to pana debiut, pierwszy sezon w roli pierwszego szkoleniowca.
To na pewno była wielka niewiadoma i na pewno też był stres, także no ja chyba powiem tak, na pewno najgorsze mam za sobą właśnie taki stres, ale jest to coś, czego oczekiwałem i ja powiem szczerze, że odnajduję się w tym i naprawdę, tylko stwierdził to fakt, że lubię po prostu pracę z seniorami, czyli grupy młodzieżowe są fajne, oczywiście, ale tutaj jednak taktyka, analiza i to jest wszystko, co lubię i ta runda pokazała mi, że jestem w miejscu, w którym się znajduję, to jest to, co po prostu lubię, bardzo lubię i fajnie, że dostałem taką szansę i tylko to potwierdziło, że właśnie, że cieszę się, że dostałem tą szansę i mogę tutaj właśnie dalej pracować właśnie z seniorami. No i oby tak dalej, no zobaczymy.
Ma pan doświadczenie na wyższym poziomie, wiele lat pan grał w pierwszej lidze, a jaki jest poziom tej waszej grupy drugoligowej?
Poziom jest dobry, moim zdaniem poziom drugiej ligi jest dobry. Nie mogę porównywać na przykład do wschodu za bardzo, no ale możemy porównać tutaj chociażby do tej pomorskiej ligi, no to myślę, że tam patrząc na wyniki Gryfina, z którym tutaj Świebodzin czy my graliśmy, no to wiadomo, że sparingi są sparingami, tutaj oczywiście nic nie mówię, ale no to tam Gryfino po prostu miecie wszystkich, że tak powiem i tutaj myślę, że ta nasza liga jest bardziej wyrównana, więcej zespołów, dużo dobrych zespołów i patrząc nawet, wydaje mi się, że ta czołówka tej drugiej ligi to jest taki no, poziom może nawet już podobny do końcówki tej pierwszej, do zespołów tam z końcówki pierwszej ligi.
To jeszcze ostatnia kwestia. Jak wygląda plan przygotowań do drugiej rundy, która startuje na początku lutego?
Tak, 6 lutego rusza liga. My mamy dokładnie 24 jednostki treningowe, znaczy 20 do takim, że tak powiem, okresie przygotowawczym i jeszcze 4 jednostki startowe, ale w tych 20 jednostkach na pewno mamy 3 sparingi zaplanowane i też idziemy cały czas tym tokiem, żeby grać z pierwszą ligą, jeżeli się da oczywiście, no i się udało załatwić te sparingi z Desem Zielona Góra, z Kątami Wrocławskimi i z Lesznem też będziemy grać jeszcze jeden sparing. Także 3 sparingi, trochę jak zawsze tam crossfitu i tutaj 14 jednostek treningowych na hali jeszcze do jeżeli chodzi o przygotowanie do drugiej rundy.
5,5 minuty dokładnie dzieli nas od godziny 22. Pod koniec programu będzie jeszcze kajakarstwo. KS G-Power Gorzów tradycyjnie już podsumował mijający rok, choć tym razem no, z oczywistych względów w nie tak szerokim gronie, jak to miało miejsce w poprzednich latach. Choć łatwo nie było, to zadowolony z osiągnięć swoich kajakarzy jest trener i wiceprezes klubu Marek Bohdziun, z którym rozmawiał Filip Górecki.
No jak co roku podsumowanie roku i z tego nietypowego roku, co wam z tego podsumowania wychodzi?
No w tym roku pomimo tych ciężkich czasów udało się na krajowym podwórku, bo nie udało się wystartować w żadnych zawodach zagranicznych, ponieważ Polski Związek Kajakowy nie dostał pozwolenia na wystartowanie w jedynym Pucharze Świata, ani w Turnieju Nadziei Olimpijskich, ale na krajowym podwórku udało nam się 21 medali zrobić, Mistrzostw Polski i najważniejsze, że we wszystkich kategoriach wiekowych, od dziecka po seniora.
Jak to się ma w porównaniu do poprzednich lat, jeżeli chodzi o krajowe zawody?
Mniej więcej jest to podobnie, tak gdzieś zawsze się wahamy między 17-23, więc mniej więcej myślę, że jak na takie przygotowania w tym roku nie udało nam się zorganizować żadnego zgrupowania, więc trenując tylko i wyłącznie tutaj w klubie i na Warcie, te 21 medali myślę, że jest trochę wyżej niż te poprzednie były.
No, jako w ostatnich latach waszą twarzą, nie ma co mówić, jest Przemysław Korsak.
Tak jest. Przemysław Korsak w tym roku udowodnił wysoką formę, ponieważ zdobył złoty medal i srebrny medal na jedynce. No szkoda, że niestety nie udało się w tym roku tych kwalifikacji olimpijskich rozegrać ani igrzysk, ale w tej chwili przygotowuje się właśnie, wyjechał wczoraj do Zakopanego na kolejne zgrupowanie kadry narodowej.
Więc nie ma czasu na oddech, jest ostra praca w górach.
Nie ma czasu, niestety. No tak jest życie sportowca. 3 dni, 4 dni trochę oddechu i z powrotem i kończy Zakopane i wylatują do Portugalii.
Jeżeli chodzi o status takich zawodników naprawdę na wysokim poziomie, to gdzieś Dominik Wawer, Adrian Zychowicz idą za Przemkiem.
No Dominik Wawer, Adrian Zychowicz powoli kończy swoją karierę, no niestety obowiązki zawodowe, szuka pracy, no w tej chwili najprawdopodobniej pracuje w klubie, no niestety nie ma ani grosza, więc będzie raczej myślał nad pracą zawodową. Jest za Dominikiem, jeszcze mamy Jakuba Gawłowskiego, jest Julia Soliwańska, jest Mateusz Kubalski w tym roku, nasz młodzik, który już w tej chwili pływa na poziomie juniorów młodszych, więc młodsi gonią.
No właśnie, w każdym prawie gdzieś tam roczniku z tych starszych ktoś już się pojawia wyróżniający, to widać.
W każdym roczniku mamy w tej chwili jeden karza, co jest zresztą najważniejsze, że nie jakiś tam medal gdzieś tam w osadzie na czwórce, gdzieś tam złapany jakiś tam przez przypadek, tylko w każdym roczniku mamy jeden karza, który czy chłopaka, czy dziewczyny, że pokazują się na poziomie takiej reprezentacji od kadeta w górę.
2,5 minuty dokładnie, dzielą nas od godziny 22. Rozmowa z Markiem Bohdziunem zakończyła dzisiejszy magazyn sportowy Radia Zachód. Jutro sport na naszej antenie po godzinie 6, 7, a także po 8 rano. Tymczasem za uwagę, za wspólnie spędzoną prawie godzinę. Dzisiaj dziękuję, Jakub Lesiński.